Mattowi Gatesowi udała się rewolucja. Kevin McCarthy został odwołany. W czasie, gdy Joe Biden znajduje się w bezprecedensowym kryzysie, mniejszość w partii republikańskiej postanowiła zwrócić uwagę wszystkich na kryzys u siebie. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale Dzieje się w Stanach Zjednoczonych, dlatego dwa dni po ostatnich kronikach są nowe kroniki. 208 do 8. 208 do 8, zapamiętajcie tę liczbę. To jest stosunek tych głosów, które były, 216 w sumie, które były za odwołaniem Kevina McCarthy'ego z funkcji Speakera Izby Reprezentantów. 208 to są głosy zasadniczo wszystkich demokratów w Izbie Reprezentantów, którzy byli na miejscu. 8 to są głosy republikanów należących do grupy Matta Gaetza. Należy zauważyć, że w tej grupie nie było ani pani Bebert, znanej z o tym, że ktoś ją łapał za chest, piersi tak zwane, w kinie i to wyciekło na kranie, i Marjorie Taylor Greene, znanej z swojej wiary w żydowskie lasery. Więc nawet one stwierdziły, że być może idziemy zbyt daleko. Istotne pytanie jest takie, dlaczego demokraci zagłosowali za Kevinem McCarthy'em, za odwołaniem Kevina McCarthy'ego. W końcu narracja antyestablishmentowej prawicy w Ameryce jest dzisiaj taka, że w USA rządzi unipartia, która nie bierze pod uwagę w ogóle głosu zwykłych Amerykanów. Więc skoro Kevin McCarthy był liderem tej Unii Partii w Izbie Reprezentantów i tak naprawdę jej służył, to dlaczego połowa tej Unii Partii zagłosowała, żeby go odwołać? W końcu on im dawał najlepsze deale. Prawda? Taki, w każdym razie dziwna ta logika jest, że Matt Gaetz protestował przeciwko temu, że Kevin McCarthy służy demokratom i przegłosował jego odwołanie z 95% głosów pochodzącymi od demokratów. Demokraci pewnie zdecydowali się na to dlatego, że pomyśleli sobie, że wobec tego całego kryzysu, wobec wszystkich słabych notowań Joe Bidena, wobec tego, że nie mają za bardzo pomysłu, jak z tego wybrnąć, mały kryzys u republikanów, albo nawet większy kryzys u republikanów i zamieszanie, może im tylko posłużyć. Oni odegrali taką rolę jak ktoś, kto jest pies, który krzyczy chce pogryźć swoją własną rodzinę i oni po prostu uchylili temu psu drzwi. Nie wzięli pod uwagę chyba do końca, że jak już zagryzie część tej rodziny ten pies, to ci, którzy pozostaną, nie będą koniecznie waszymi większymi przyjacielami. Co już się spełniło po odwołaniu Kevina McCarthy'ego, kiedy speaker pro temporem, czyli tymczasowy, byśmy powiedzieli po polsku, zabrał bardzo fajne biuro, w którym sobie stacjonowała była speakerka, jak demokraci mieli większość, czyli Nancy Pelosi. Bardzo ciekawe, już zemsta na demokratach ze strony większości republikańskiej się rozpoczęła. Ale ja muszę powiedzieć o tym, jak mnie już irytuje ten kretynizm, który się zadomowił głęboko w partii republikańskiej. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie w głównej mierze wyliczanką grzechów i głupoty Matta Gaetza. To nie jest głupota. Jego kariera polityczna na tym nie straci. Ale jeżeli on mówi, że on służy w ten sposób partii republikańskiej, albo nawet zwykłym Amerykanom, nawet tym, którzy na niego głosują, to jest to po prostu kłamstwo. Po pierwsze, nie chcę powtarzać tego wszystkiego, o czym mówiłem, że Kevin McCarthy wcześniej proponował prowizoryczny bill spendingowy, taki, w którym było cięcie na przykład 8% tego tak zwanego uznaniowych wydatków, dodatkowe środki na ochronę granicy, ale to nie ma znaczenia. Matt Gaetz tego nie chciał i on z tym walczył i walczył, aż odwołał Kevina McCarthy'ego, a właściwie pozwolił demokratom z małym swoim wsparciem odwołać Kevina McCarthy'ego. Zacznijmy od tego, jak działa kongres. Kongres amerykański to jest, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, i chcę to tylko mniej więcej powtórzyć, ale też pewien nowy element do tego dodać. Działa w ten sposób, że oczywiście są tylko dwie partie, więc pozornie nam patrzącym z zewnątrz może się wydawać, że jest dyscyplina partyjna i zawsze ktoś ma większość i wszyscy głosują tak samo. Tak, ale każdy z tych, szczególnie członków Izby Reprezentantów, którzy są wybierani co dwa lata, więc cały czas myślą o następnych wyborach, ma innych wyborców, pochodzi z innego dystryktu. Ktoś, kto jest, tak jak Matt Gaetz, z konserwatywnego dosyć, czy prokonserwatywnego dystryktu na Florydzie, ma zupełnie innych wyborców niż ktoś, kto na przykład został wybrany w jednym z dystryktów Kalifornii, bo tacy republikanie też są, prawda? Albo ktoś, kto został wybrany w dystrykcie, który w 2020 roku w większości głosował na przykład na Joe Bidena. Tak? Oni będą bardziej centrowi, będą mieli inne priorytety. Dlatego ta praca lidera kongresu polega na tym, że on musi zawierać zgniłe kompromisy. Tak? Niektórym daje się możliwość niezagłosowania, żeby nie narazili się swoim wyborcom. Niektórym się daje jakieś frukta, jakieś nagrody za to, że zagłosują. Niektórych się po prostu namawia, niektórych na pewno się zastrasza, ale to jest normalne. I inaczej kongres amerykański nie będzie funkcjonował, dopóki ktoś nie zmieni radykalnie amerykańskiego systemu, w tym amerykańskiej konstytucji. I to jest absurd twierdzenia Matta Gaetza, że on reprezentuje Amerykanów, których nikt nie słucha. Być może reprezentuje swoich wyborców, ale inni w tym kongresie też reprezentują swoich wyborców. I każda legislacja musi być jakimś kompromisem wypracowanym przez tych reprezentantów, tak? Więc jest absurdalne twierdzenie, że on reprezentuje jakąś większość. No spójrzmy, nawet finansowanie Ukrainy. Okej, republikanie coraz bardziej są sceptyczni wobec tego i wyborcy republikanów, ale ciągle większość republikanów, to w tej chwili może być 60%, jest zwolennikami pod pewnymi warunkami wspierania Ukrainy. Więc jak można mówić, że on reprezentuje większość, mówiąc 0 centów dla Ukrainy. Ale to jest istotny sposób działania tej frakcji, którą teraz mamy. Zawsze ona była, ale teraz ona stała się rzeczywiście bardzo radykalna. Matt Rosenthal, który głosował za odwołaniem Kevina McCarthy'ego i on należy do tej frakcji Matta Gaetza, mówił o wyborach ostatnich, o tych śródterminowych w 2022 roku. Mówił tak. Każdego wieczora modliłem się o niewielką większość, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ta niewielka większość to jedyny sposób na realizację konserwatywnego, oni się nazywają konserwatystami, co jest następnym kłamstwem, ale konserwatywnego programu. On tak powiedział, tak? Czyli jakby była większość 280-270, to Matt Gaetz dalej byłby aktywny na Twitterze, dalej by udzielał wywiadów, że się nie zgadza z liderem republikańskim, ale jego rola byłaby zupełnie mniejsza i pan Matt Rosenthal sobie z tego zdawał sprawę. Ale czy można się zgodzić z tym, że to jest skuteczne realizowanie interesów republikańskich wyborców, jak członkowi tej partii zależy na tym, żeby przewaga była jak najbardziej krucha i żeby ci, którzy chcą, mogli to po prostu, tą władzę, którą republikanie dostali od wyborców i powinni ją w sposób efektywny wykorzystywać, żeby oni ją stracili, tak? Dalej, nawet Trump to rozumie, tak? Nawet Donald Trump, i to jest kluczowa różnica, bo dzisiaj się mówi, że to jest bunt MAGA. Czy wydaje wam się, że Trump w kampanii wyborczej i nawet potem już jeżeli będzie prezydentem, będzie reprezentował poglądy Matta Gaetza? Nie, bo on wie, że on musi wszystkich wyborców albo jak największą ilość wyborców przekonać do tego, żeby głosować na niego. A oni nie są zgromadzeni w jednym dystrykcie na Florydzie, tylko są zgromadzeni w całych Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć nawet więcej. Ci wyborcy, którzy są fanatykami Matta Gaetza i tak zagłosują na Donalda Trumpa, bo oni są najbardziej spolaryzowani względem na przykład Joe Bidena, więc dla nich to by było nie do pomyślenia. Trump będzie musiał przekonać tych wyborców, którzy nie mają tej trybalnej tożsamości ustatkowanej, więc mogliby jakaś tam część, no ona jest coraz mniejsza, ale jakaś istnieje, albo w ogóle nie zagłosować, albo zagłosować na Joe Bidena, albo zagłosować na Donalda Trumpa. Pewnie więcej jest takich, którzy albo w ogóle nie zagłosują, albo zagłosują na Donalda Trumpa, tak? Ale Trump wie, że musi ich przekonać do siebie, więc nie będzie tak radykalny. Zresztą to widać na każdym kroku. Jak Trump mówi, że dokona umowy pomiędzy zwolennikami pro-life i pro-choice i będzie wszyscy będą zadowoleni, to jest właśnie ta próba trafienia do centrowego wyborcy. Tak? Natomiast następnym absurdem, następnym grzechem to jest to, co Matt Gaetz mówi potem, dlaczego on dokonał tej rewolucji. Tak? Pierwszy absurd, który z tego wynika, to są tak zwane pojedyncze akcje, akty wydatkowe. Czyli innymi słowy, normalny proces budowania budżetu to jest 12 osobnych aktów. Tak? Czasem powstaje coś takiego jak Omnibus Act, który zawiera je wszystkie i wtedy jest jedno głosowanie nad tymi 12. I Matt Gaetz by chciał jeszcze, żeby to było bardziej, jak rozumiem, rozwalone. Tylko problem jest taki, skoro teraz odwołałeś spikera Izby Reprezentantów i uniemożliwiłeś wspólne działanie republikanów i demokratów, to ja ci życzę powodzenia w głosowaniu każdego pojedynczego wydatku budżetowego ze wszystkimi, z całą Izbą, tak? To jest po prostu niemożliwe do zrealizowania, bo jak powiesz, zamkniemy, zmniejszymy wydatki na przykład na służbę zdrowia, tak, to się okaże, że jeden z republikanów albo pięciu z demokratów akurat jest z dystryktu, w którym służba zdrowia, jest wiele takich miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie służba zdrowia jest głównym dawcą chleba, jeżeli ludzie gdzieś pracują, to pracują jako pielęgniarki, jako lekarze i tak dalej, bo innego przemysłu w tym miejscu po prostu nie ma. Więc na tym też polega praca w kongresie, że ci wszyscy ludzie, którzy reprezentują interesy też różnych ludzi, czasem interesy gospodarcze, muszą się jakoś ze sobą dogadać. I fakt, to nie jest system bardzo niedoskonały jest to system, ale to jest jedyny system, który Ameryka w tej chwili ma i on musi jakoś działać, tak? Natomiast jakby największy kretynizm, który tutaj się zawiera w tym, to też jest kretynizm zwolenników i obrońców Matta Gaetza. Tim Pool, popularny influencer, youtuber, podcaster prawicowy, tak mówi, dlaczego Matta Gaetza należy poprzeć. Posłuchajmy.
To force you into funding Lockheed Martin and other big military industrial complex corporations. How is that an institution we care about? Matt Gaetz had a simple proposal. Propose what you want to fund and we'll vote on it. That makes a lot of sense. What's the problem? The problem is they know that if they present a bill to fund, say, Lockheed Martin, to fund war, it's going to be debated and it's going to get stonewalled. It's going to get, there's going to be delays. There's going to be fights because that's a thing American people actually want to fight about.
Okay, więc Pool mówi, że jemu chodziło o to, żeby rozdzielić te różne cele finansowania na pojedyncze i żeby na przykład była debata o tym, jakie finansowanie będzie dla Lockheeda Martina, tak? Okej, dobra, zacznijmy od podstawowych faktów. Kiedy na przykład nastąpił taki rewolucyjny wzrost finansowania Lockheeda Martina? W 2018 roku, kiedy to był jeden z podstawowych postulatów administracji Trumpa. Akurat w tym przypadku moim zdaniem słuszny. Ale w tym 2018 roku mieliśmy na przykład 25% wzrost wydatków na amunicję i rakiety w amerykańskim budżecie, tak? Lockheed Martin, skąd są pieniądze dla Lockheeda Martina? One są z zamówień z sektora sił zbrojnych amerykańskich, czyli na przykład Air Force, czyli siły powietrzne, zamawiają F-35. Te pieniądze, które mają te siły, pochodzą z budżetu obronnego. I teraz uwaga, budżet obronny w tym roku już został przegłosowany. Nazywało się to HR-4365. 28 października został przegłosowany. I jak głosował Matt Gaetz, zgadnijmy? Otóż głosował za. Czyli to w ogóle pokazuje idealnie tą obsesję na punkcie walki. Jestem za Mattem Gaetzem, bo on walczy. O co walczy? Nie rozumiem. O co chodzi? Nie do końca wiem. Ale nie pozwolę, by establishment dyktował. Ale Matt Gaetz zagłosował za tym, żeby Lockheed Martin dostał jeszcze więcej niż dostał za czasów Trumpa, bo dostał chyba w tym roku 50. I teraz w ogóle to jest osobna dyskusja. Ja uważam, że F-35, za który na przykład odpowiada Lockheed Martin, to jest kluczowy dla amerykańskiej obronności i obronności sojuszników projekt. I powinien być finansowany, tak? Więc mówienie, że nie, teraz jak Matt Gaetz zwycięży, to nie będziemy finansowali wojny, to jest jakiś po prostu populizm, ale przede wszystkim kretynizm wynikający z kompletnej ignorancji. Teraz następna rzecz jest taka. Następny jego argument, Matta Gaetza, jest taki, że jest 33 biliony deficytu, prawda? Oczywiście ten deficyt rósł podczas Trumpa. Rósł oczywiście w zastraszającym tempie podczas COVID-u, ale pamiętajmy, że te świadczenia COVID-owe trafiały w dużej mierze, znaczy spora część z nich trafiała także do wyborców republikanów, więc powiedzenie im teraz oddajcie to wszystko nie byłoby chyba zbyt dobrym pomysłem. Ale tak rósł ten deficyt budżetowy, a przede wszystkim on rośnie za sprawą pompowanych coraz bardziej, za sprawą legislacji wydatków nieuznaniowych. Czyli na przykład wydatków na służbę zdrowia, Medicare, Medicaid, Social Security, świadczeń dla weteranów i tak dalej, tak dalej. Teraz tak. Uznaniowe wydatki, czyli discretionary spending, które pamiętajmy o 8% chciał obniżyć Kevin McCarthy, to jest 1/3 budżetu, czyli jeżeli budżet miał mniej więcej 6 miliardów, budżet federalny, 6 bilionów, to 1/3 tylko tego to jest, to są wydatki dyskrecyjne, tak? Czyli uznaniowe, przepraszam. Przestawia mi się mózg z angielskiego na polski, to nie jest zbyt mądre. W każdym razie, 50% z tych wydatków uznaniowych to jest obrona, która, jak wiemy, już została przegłosowana. Więc z tego, co nie zostało przegłosowane, znaczy przeszło w tym prowizjonalnym budżecie, to jest 1 bilion dolarów, 1/6 budżetu. I za pomocą ograniczenia tej 1/6 budżetu Matt Gaetz chce ograniczyć deficyt 33-miliardowy, tak? Jeżeli chce naprawdę ograniczyć ten deficyt 33-bilionowy deficyt, czyli po angielsku trylionowy, to powinien zainteresować się legislacją, która by na przykład zreformowała Medicaid, Medicare, Obamacare, bo to są rzeczywiście systemy, które są nieefektywne przede wszystkim, wcale nie pomagają Amerykanom bycie zdrowszym. Ale do tego, żeby zająć się taką legislacją, należałoby się zabrać do pracy w miejscu, do którego cię wybrali twoi wyborcy, czyli do kongresu. Bo byś musiał się dowiedzieć, jak przekonać republikanów do takiego, a nie innego rozwiązania, kto jest ekspertem, żeby napisać taką legislację. Musiałbyś wziąć odpowiedzialność, lepiej iść na Twitter i powiedzieć, że on się nie zgadza, żeby lobbyści zarządzali tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Tak. To, co jest szokujące w tym działaniu Gatesa, to jest to, że on atakuje republikanów, jedynych tak naprawdę, być może, wykonujących naprawdę efektywną pracę, czyli tych z tej komisji nadzoru, na której czele stoi Jamie Comer, która skutecznie robi śledztwo w sprawie Huntera Bidena i ewentualnego handlu wpływami przez całą rodzinę Bidenów. Wiele ta komisja odkryła, nie chcę tego już wymieniać, bo wielokrotnie o tym mówiłem. Matt Gaetz mówi, że tak naprawdę cała ta działanie tej komisji to jest, znaczy działanie Komisji Nadzoru nazywa teatrem porażek. Theater of Failures, bo on oczywiście zrobił dużo więcej i jest lepszy, tak? Więc to jest największy zarzut do Matta Gaetza, że republikanie zajmują się teraz sobą, jedni atakują drugich, gdy Biden jest niezwykle osłabiony. To jest sprawa Huntera, to są niskie notowania w sprawie gospodarki, to są wątpliwości także co do Ukrainy, prawda, ale to już akurat ja bym wolał, żebyśmy tego nie traktowali jako osłabienie, ale jest to faktyczne osłabienie. I jeszcze jest jedna rzecz, która może Trump to co ciekawe, wychodząc z sądu w Nowym Jorku, powiedział, że on nie prosił Matta Gaetza o to, czy nie powiedział, że go potępia, żeby była jasność też, tak? Nie chcę stworzyć fałszywego wrażenia wśród was, ale nie powiedział, że nie prosił go o to. Pytany, czy chciałby zostać speakerem Izby Reprezentantów, powiedział, no nie wiem, ale ja im pomogę załatwić. Bo oczywiście Trump, dla Trumpa to jest pozytywne, że on jest uznawany za jedynego, który może pogodzić republikanów, co w sumie nie jest dalekie od prawdy. Natomiast to, co jest niebezpieczne także dla Trumpa, ta rekordowa przewaga, o której mówiłem ostatnio, w badaniach, która mówi, że największa różnica między republikanami a demokratami w pytaniu, której partii chętniej powierzyłbyś zajmowanie się gospodarką, republikanie mają największą przewagę nad demokratami od 91 roku. Natomiast ci ludzie, dla których gospodarka jest najważniejsza, a nie koniecznie wojny kulturowe, a nie jakaś abstrakcyjna walka z establishmentem, którego oni nie potrafią nawet wskazać, tylko te rzeczy, które dotyczą ich codziennego życia, to ta partia, na którą oni i kandydat tej partii, na którą będą głosowali, musi być w sposób elementarny przewidywalna. Jeżeli republikanie będą pokazywać twarz jakiegoś wewnętrznego chaosu, braku planu i kompletnego paraliżu konstytucyjnych instytucji amerykańskich, to ja nie wiem, czy wyborcy tak naprawdę będą utrzymywali te swoje sądy na temat republikanów. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest zabawne, bo cała ta inba to jest tak naprawdę budówka do akcji zbierania funduszy przez samego Matta Gaetza. To Matt Gaetz napisał w mailingu swoim. I potrzebuję waszej natychmiastowej uwagi. Właśnie zostałem zaatakowany i wygwizdany przez Rino. Byli tam Rino. Republicans in name only. Za to, że poprosiłem was o wyrażenie opinii i wniesienie wkładu w tę walkę. Nie będę pouczany przez republikanów, którzy płaszczą się i zginają kolana przed lobbystami i grupami specjalnymi, które wydrążyły to miasto i zaciągnęli pożyczki na przyszłość naszych przyszłych pokoleń. Ci lobbyści i specjalne interesy są właścicielami naszego przywódca i nienawidzą, że finansuje moją operację polityczną, prosząc patriotycznych Amerykanów o 10, 20, 30 dolarów jednorazowo. W końcu jesteśmy o krok do wprowadzenia prawdziwej zmiany w sposobie działania Waszyngtonu i proszę, abyście byli ze mną w tej przełomowej chwili. Czytamy dalej w tekście zawierającym link do strony internetowej poświęconej darowiznom oczywiście. Dajcie Mattowi Gaetzowi, on was poprowadzi. Znaczy, jeszcze raz, to, że zepsuty jest system finansowania, to jest prawda, ale to, że rewolucjonista mówi pewne rzeczy, które są prawdziwe, to nie znaczy, że on ma pomysł, po pierwsze, jak je zmienić, a po drugie, że nawet ma wolę minimalną, żeby na poważnie zająć się pracą, żeby je zmienić. Co Matt Gaetz zrobi z tymi pieniędzmi? To jest jego prywatna sprawa, tak? Ale sytuacja będzie coraz bardziej ciekawa i na tym chyba już dzisiaj skończę. Do zobaczenia.